Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie, jak Piłat wydaje Jezusa na ukrzyżowanie, końcówka przesłuchania właśnie Jezusa przed Piłatem. Także to już za chwilę, ale na początek pomódlmy się. Zbyszek, proszę.
Dziękujemy Ci, Panie, za zbawienie, za każdy dzień, który nam dajesz. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy się spotkać w Twoim imieniu. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo Ewangelii Jana, które będziemy rozważać. Daj nam, Panie, jasny umysł i wytrwałość w głoszeniu tego Twojego słowa, abyśmy mogli go zastosować w życiu. Tobie, Panie, cześć i chwała i uwielbienie w imieniu Jezus. Amen.
Amen. Pamiętacie, tydzień temu zaczęliśmy studiować przesłuchanie Jezusa przed Piłatem. Mówiliśmy o takich pozytywach, nie? Że Piłat tutaj początek ma dobry, oddziela Jezusa od tych Żydów, pyta Żydów, o co go Jezusa oskarżają, potem przesłuchuje Jezusa. Nie ma tutaj na początek żadnej przemocy, nie? Że to jest, mówiliśmy o takim zestawieniu, nie? Że tu przesłuchanie przed władzą rzymską, mówimy uczciwe jak na razie, versus przesłuchania te żydowskie, gdzie Jezusa bezprawnie bito, maltretowano. Dzisiaj będzie dalszy ciąg tego przesłuchania aż do... bo podzielimy sobie aż do 19:11, czyli dzisiaj przeczytamy od 18:38, tam od tej drugiej części, bo pamiętacie, zakończyliśmy od tego pytania, jak Piłat pyta tak trochę agnostycznie, co to jest prawda, nie? Takie filozoficzne pytanie. Czyli będziemy czytać stąd aż do 19:11, do odpowiedzi Jezusa do Piłata. Czyli to jeszcze, wydanie jest jeszcze będzie w następnym za tydzień. Może przeczytajmy. 18:38. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy, nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę ściernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy. A podchodząc do niego mówili, witaj królu żydowski. I wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat, weźcie go wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czyni mu Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł i wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. To jest nasz dzisiejszy fragment. Możemy go na cztery części tak podzielić. Trzy pierwsze części to dotyczą działania, można powiedzieć trochę rozumu. No i Piłat versus, najpierw jest Piłat versus Żydzi. Nie? To jest... przez długi czas na początek, a ostatnia część no to jest Jezus versus Piłat, nie? Ta rozmowa. Jakoś zatytułować możemy sobie, czy Żydzi domagają się śmierci Jezusa, czy Piłat nie znajduje w nim żadnej winy. Takie te, mówię, cztery podczęści, to jest pierwsza, tyczy się Barabasza, to jest 18:38 aż do końca, do 40 wersetu tego rozdziału, 18, potem 19:1-5 możemy sobie zatytułować ubiczowany. To jest ten początek, jak Piłat wyprowadza Jezusa. 6:7 ukrzyżowany, czy ukrzyżowanie, nie? Oni się domagają. To to jest trzecia część, i ostatnie 8:11 to jest władza, o tej władzy, nie? Kto ma jaką władzę, ta rozmowa Piłata z Jezusem. Nie? Mamy, tak możemy podzielić sobie umownie. Pamiętamy, że opis, który mamy u Jana, to nie jest opisem pełnym tych wydarzeń. Nie? Zadawałem wam do domu przeczytanie tych ostatnich godzin z życia Jezusa na ziemi ze wszystkich Ewangelii. Wtedy możemy mieć pełny obraz. Pamiętacie to, co mówiliśmy chyba już ze 2 tygodnie temu będzie, że w rzeczywistości Jezus był 6 razy przesłuchiwany. Nie? 3 przesłuchania żydowskie, 2 przed Piłatem, 1 przed Herodem. Mówiliśmy 3 tak w uproszczeniu rzymskie. Niektóre rzeczy wiemy, że tu w Janie nie są opisane. Nie? To o tym sam autor mówi jeszcze w następnym rozdziale, że to jest jakiś wybór, nie? To, co jest potrzebne do uwierzenia. Tak jak mówię, pełny obraz, zachęcam do przeczytania tych końcówek, najlepiej całych Ewangelii, tak? Ale konkretnie w tej treści końcówek wszystkich 4 Ewangelii nie jest, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka lektura. To na jeden wieczór można na pewno się z tym uporać. I wtedy możemy mieć, uzyskujemy jakiś taki w miarę pełny obraz. Można sobie, wiecie, te puzzle poskładać, nie? Te wydarzenia, jak widzimy je w różnych Ewangeliach. Co możemy powiedzieć, od czego się tutaj zaczyna? Zaczyna się od Barabasza, nie? Troszeczkę o nim tutaj jest mało, nie? A ten Barabasz był zbójcą tylko, chyba jest powiedziane, nie? Więcej możemy sobie zobaczyć o Barabaszu, właśnie mówi Łukasz. To zobaczmy sobie 23 rozdział Łukasza. 23 rozdział, 19 werset o Barabaszu. Tam jest 18, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. Czyli zaczął jakieś zamieszki. I jeszcze kogoś zabił, nie? Zamordował. To mamy tego Barabasza. Zobaczcie, że w 18 rozdziale, jakśmy czytali wcześniej, tam 13 i dalej, to Żydzi oskarżają Jezusa o to, że on wzywał, wiecie, że on chciał rozruchów, nie? Że podżegał do buntów, że chciał jakieś zamieszki zrobić, że był królem potem przed Piłatem. Zobaczcie, czyli mamy tam tego Barabasza, który rzeczywiście te zamieszki zrobił, jakiś pewnie, czy spisek, no jak zamieszki, no to musiał mieć jakiś tam, wiecie, wspólników w tym, nie? Jeszcze kogoś zamordował. I tego Barabasza chcą uwolnić, a Jezusa niewinnego oskarżają o to, co ten Barabasz zrobił, nie? Między innymi, znaczy w rzeczywistości Barabasz zrobił jeszcze więcej, niż oni Jezusa oskarżają, a Jezusa niewinnego właśnie chcą zabić, zamordować, nie? Tutaj ukrzyżować, nie? To jeszcze nam bardziej pokazuje tą ich obłudę, perwersję wręcz, nie? Że tamtego mordercę chcą uwolnić, a tutaj Jezusa chcą ukrzyżować. Jednocześnie pamiętamy ich, wiecie, taką bogobojność, że oni tutaj nie chcą nawet do zamku wejść, żeby się nie zanieczyścić przed Paschą. Tutaj też dzisiaj jużśmy czytali, jak oni mówią, że my mamy zakon, nie? Czyli my tacy jesteśmy bogobojni, ten Stary Testament jest dla nas taki święty, a w rzeczywistości wiemy, że są obłudnikami, którzy chcą zamordować niewinnego człowieka, nie? To tyle, jeśli chodzi o Żydów. Zobaczcie, że nawet Piłat, nie? Który przywódca rzymski, władca tego jakby z ramienia Rzymu tutaj w tym regionie dany, jemu jak najbardziej zależało, żeby bunty likwidować, nie? A on mówi, że w Jezusie żadnej winy nie znajduje. Nie? To jeszcze bardziej pokazuje Żydów, obłudę Żydów, nie? Że Piłat powinien jak najbardziej właśnie być skoncentrowany na tym, żeby wszystkich, wiecie, jakichś tam właśnie takich wichrzycieli, spiskowców, awanturników, takich, którzy chcą jakieś niepokoje w tym mieście czy w całej prowincji robić, powinien chcieć od razu kasować. Nie? A on tutaj, zobaczymy sobie, możemy nawet teraz zobaczyć, patrzcie, 3 razy chyba, nie? Mówi w tym krótkim fragmencie. Ja w nim żadnej winy nie znajduję. 38. Potem 6. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. I jeszcze gdzieś jest w jednym. Tylko teraz nie widzę. 4. Oto wprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje, nie? Czyli w krótkim fragmencie trzy razy Piłat nie mówi, że w nim żadnej winy nie znajduje. To nam jeszcze raz pokazuje, jak niewinny jest Jezus, jak to jest w miarę oczywiste. Przecież on tu wielkiego żadnego dochodzenia nie robi. Nie? Wiemy też o Piłacie, mówię ten obraz taki jeszcze ogólniejszy, o tym, że żona do niego podeszła i, czy tam posłała chyba jest, nie bezpośrednio, i o Jezusie mu coś powiedziała. Możemy sobie zobaczyć Ewangelię Mateusza z kolei, 27 rozdział, 17-19. Mateusz 27, 17, 19. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. To też jest ważne, nie? Zobaczcie, to pokazuje o Piłacie, że on doskonale wie, jaka jest sytuacja, że oni z zawiści go wydali, nie? Doskonale wie, jakie są ich tam motywacje, jaka jest prawda. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Nie? Zobaczcie, że on wie, że żona nazywa go sprawiedliwym i jeszcze ma tutaj jakieś kwestie, wiecie, jakieś ponadnaturalne, tak? No, w śnie się coś dzieje. I zobaczcie, jak on, jak mu Żydzi mówią w 7 wersecie, że on się czynił Synem Bożym, no to Piłat jeszcze bardziej się uląkł, nie? Jeszcze się bardziej przestraszył, bo zdaje sobie sprawę, że tutaj jest coś, wiecie, że tutaj coś jest z Bogiem, nie? Czy z jakimiś duchami, powiedzmy, nie? Bo wiemy, Rzymianie wielobóstwo, nie? Ale oni byli bardzo przesądni też, tacy zabobonni, także tym bardziej on się przestraszył, wiecie, jak usłyszał, że tutaj jakieś takie duchowe są kwestie i do niego te informacje, zobaczcie, docierają te bodźce z różnych stron w sprawie Jezusa, nie? Docierają. Tu rozmawia z Jezusem, tu żona, tu ci Żydzi, tak oni mówią, także to oddziaływanie jest większe. Zobaczcie, Piłat trzy razy, tak jak mówiłem, nie, mówi, że ja w nim żadnej winy nie znajduję, nie? Na różne sposoby stara się tego Jezusa uwolnić, nie? Wychodzi do tych Żydów i mówi tam, albo że ja winy nie znajduję. Może wam go wypuszczę, nie? Za pierwszy, w 38 podejmuje próbę pierwszą, nie? No oni nie. No to potem znowu wychodzi w 4, nie? Znowu wyprowadza Jezusa, zaraz sobie jeszcze powiemy o tym, co tu się dzieje. Znowu próbuje coś tam, znowu jest, że z nim winy nie znajduje. Drugi raz próbuje jakoś Jezusa, wiecie, uratować, tak? Potem, no i wysyła go do Żydów, tak? Potem jeszcze raz chyba jeszcze przyjdzie. W następnym, za tydzień o tym porozmawiamy. No i wtedy dopiero się ugina, nie? Czyli Jezus, czy Piłat wie, że po pierwsze Jezus jest niewinny, wie, zna ich motywację, wie, że z zawiści go wydali, nie? Wie, że oskarżenia są nieprawdziwe, nie? Wie, że oni się dopuszczają krzywo przysięstwa. Zobaczcie też, że no on ma, wydawałoby się, pełnię władzy, nie? Że nad nim jest tylko cesarz, nie? Tutaj ma pełną świadomość, jaka jest prawda, kto jest zły, kto jest dobry. No a zobaczcie, to już wiemy, czy wyda sprawiedliwy wyrok. No nie wyda, nie? Złamie wszystkie reguły, nie? Etos pracy, to prawo rzymskie, takie słynne po dziś dzień, przecież nauczane na pierwszych latach studiów prawa, nie? Po 2000 lat. Czyli no takie, nie wiem, jedno z takich najwyższych osiągnięć ludzkich, jeśli chodzi o prawodawstwo, tak się gdzieś tam przyjmuje. No i on jest właśnie przedstawicielem tego prawa rzymskiego. No i wydaje niewinnego człowieka, o którym wie, że jest niewinny, na śmierć, nie? Możemy się teraz zastanowić w grupach, jakie z tego wnioski płyną na temat funkcjonowania państwa i władzy, nie? Że tu mamy i dobry system, nie? I człowieka, który jest niewinny, nie? Czyli jakieś śledztwo przeprowadził, znaczy, że sędzia wie, że ten człowiek jest niewinny, że Jezus jest niewinny. Czyli to po pierwsze śledztwo zrobił dobre, nie? Wie, jakie są fakty, tak? Ma pełnię władzy, nie? Ma jakichś, wiecie, tutaj nacisków z góry i tak dalej. Ma siłę polityczną, ma siłę wojskową, no wszystko za nim stoi, a wydaje niesłuszny wyrok, nie? Skazuje niewinnego człowieka, dopuszcza się zbrodni, nie? Możemy się zastanowić, co w takim razie zawiodło, nie? Co, dlaczego, skoro wiecie, tutaj nie ma jakiegoś przekupstwa, nikt go tam nie przekupił, nie ma, wiecie, jakiejś korupcji, jak w jakimś tam Bantustanie, nie? Jakichś, nie wiem, powiązań rodzinnych, różnych takich rzeczy. Nic takiego nie ma. Tu jest, wydawałoby się, sprawiedliwe państwo, w takim sensie, no, wydaje się sprawiedliwe prawo. Człowiek przeprowadzone śledztwo, sędzia wie, jakie są motywacje, jaka jest, wiecie, kto ma rację, kto mówi prawdę, kto kłamie, wszystko wie, a wydaje fałszywy wyrok, nie? Jakie dla nas z tego wnioski płyną na temat funkcjonowania państwa i władzy, nie? Czego tutaj zabrakło, o czym to nam świadczy, jeśli chodzi właśnie o kwestie państwowe. Także teraz się podzielimy z tym pytaniem na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po z tym pytaniem, zostawiłem was, czego zabrakło, nie? Mamy tutaj, wydawałoby się, dobre prawo, najwspanialsze prawo, uczciwy proces, a wyrok jest skazujący niewinną osobę.
No, u nas tam w grupie żeśmy rozmawiali i tak wszyscy stwierdzili, że to takie podejście po ludzku, że żeby mieć komfort i nie narażać się nikomu, ale tu widać brak bojaźni Bożej, brak tej świadomości, że Bóg jest nad Piłatem i że osądzi go. Także tak jak mówię, no brak tej bojaźni Bożej i brak Boga po prostu. To skutkuje tym, że człowiek myśli tylko tak po ludzku i żeby mieć komfort, nie narażać się nikomu, żeby był spokój i tyle.
Panie, no to co powiedziałeś o tym, żeby się nie narażać, nie? Bo wie, jaka jest prawda, ma prawo, ma siłę militarną, ale są jakieś naciski osobiste, bo pamiętacie, mówiliśmy o tym, będziemy tu za tydzień jeszcze mówić, że oni naciskają w pewnym momencie, że pójdą do cesarza, czyli on się boi już o swój stołek, nie? No i w tym momencie nie wytrzymuje tej presji, nie? Widać, że ta presja jest na niego za duża, i pomimo zasad, nie trzyma się zasad, nie, bo wie, że jest niewinny, to powinien go wypuścić i tyle, nie? Takie są zasady proste. Takie jest prawo, a widać, że on tu w konfrontacji właśnie z presją na siebie już nie wytrzymuje, nie? Co nam to mówi? Brakuje mu, tak jak powiedziałeś, bojaźni Bożej, czy można powiedzieć właśnie zaufania do Boga duchowej, jakiejś duchowej moralności, nie? Takiego wewnętrznej moralności, która by pozwalała mu przeciwstawić się złu, pomimo kosztów, jakie na niego to niesie, nie? Widzimy to samo, żeby ta pokusa jest zbyt wielka, nie? Żeby dobra machnąć ręką, byleby było spokój, nie? Bylebym miał spokój i tutaj widać, że to nie wystarczy zmienić ustawę, wiecie, nie wystarczy mu tam, nie wiem, podwyższyć pensję czy coś tam, no bo tutaj ten Piłat wszystko miał za sobą, nie? No miał legiony, miał prawo rzymskie, wiedział, kto jest winny, wiedział, jakie są ich motywacje, no wszystko było, nie? Wszystko naprawdę było, nie miał, mówię, z góry żadnych tam nacisków, ale miał presję właśnie tych Żydów, no i presja w pewnym momencie sięgnęła także jego, że jego stołek może polecieć, może to dojść do cesarza i co będzie. No i się przestraszył i wydaje ten wyrok skazujący, nie? No takich sytuacji będzie mnóstwo, czy tam jest mnóstwo we władzy, nie, w urzędach, no presja jest zawsze, nie, z jednej, z drugiej strony, no i tutaj widać, że to nie wystarczą zasady, nie wystarczy państwo, tylko ten człowiek musi mieć jakiś kręgosłup moralny, który pozwoli mu, nie, pomimo presji, pomimo nacisków wytrwać, nie, przy zasadach, nie, widzimy, że tutaj ten człowiek niewierzący, agnostyk, on się łamie, nie? Widzimy, wiemy dobrze, jak jest w państwach przeróżnych, katolickich czy komunistycznych, no a versus tego, jak jest w państwach chrześcijańskich, nie? Protestanckich, tam widać, że rzeczywiście są to państwa sprawiedliwe, czy przynajmniej były, tam, gdzie się sprawiedliwie rządzi, o sądach w Polsce, czy gdzieś tam w Rosji, czy w jakichś innych katolickich czy komunistycznych krajach, no to wszyscy dobrze wiemy, jak jest, nie? Widać, że tutaj właśnie ta moralność, czy kwestia tego, czy człowiek zaufał Jezusowi, czy ma w Jezusie oparcie, czy wie, że Jezus za niego umarł na krzyżu i on chce się jemu podobać i dlatego dobrze, ma dobrze postępować, a nie tylko po to, żeby, wiecie, zarobić czy tam mieć spokojne życie, no to decyduje, czy ta osoba jest na odpowiednim. I to nie tylko kwestia jest, widzicie, tutaj sądów, tylko my dobrze wiemy przecież, patrząc po Polsce, że to się odnosi ogólnie do kasty gdzieś tam urzędniczej, tak mówimy, rządzącej, nie? Bo ta korupcja, jakieś naciski są wszędzie, czy to będzie jakiś urząd gminy, miasta, sąd, nie wiem co tam jeszcze, senat, sejm, no wszędzie, ministerstwo, każdy, kto ma gdzieś tam jakąś władzę, na tego będą naciski. No i teraz widzimy, że to nie wystarczy napisać ustawę, wynająć, nie wiem, mnóstwo służb, CBA, CBS-ie jakieś, żeby na niego tam patrzyli, bo te osoby tak samo będą, często są skorumpowane, tylko jest kwestia właśnie moralności tej osoby, nie? Czy ona ma ten wystarczający kręgosłup moralny. My dobrze wiemy, skąd się taki kręgosłup moralny bierze. No tutaj widać, że ten Piłat, agnostyk, presji nie wytrzymał, tego kręgosłupa moralnego nie miał, chociaż wcześniej, pamiętacie, tak jak mówiliśmy, nie był uprzedzony do Jezusa, nawet dobrze nastawiony, pozytywnie, sympatycznie. Tu trzy razy mówi, że widy nie widzi, nie? Próbuje go ratować, coś tam rozmawia, nie? I co z tego? I tak go na koniec wydaje na śmierć, nie? Po kolei jeszcze wracając, możemy kilka jeszcze takich zestawień, bo tutaj jest dużo takich właśnie wniosków też socjologicznych. Po pierwsze, no mamy to zestawienie Jezus, Barabasz, nie? Tamten winien wszystkiego, jeszcze więcej niż oskarżają Jezusa. Jezus żadnej w nim winy ten nie znajduje, nie? Czyli takie dwie kompletnie przeciwstawne postacie. Lud, zobaczcie, tutaj lud niby religijny, taki, wiecie, bogobojny, świętoszkowaty, wybiera uwolnienie winnego, mordercy, a śmierć niewinnego, nie? To też nam pokazuje, zobaczcie, o demokracji, nie? Zobaczcie, jak ona nie wytrzymuje, jeśli społeczeństwo w większości to są podli ludzie, nie? Zobaczcie, że tutaj wybiorą niesprawiedliwość. Chociaż kilka dni temu przecież witali Jezusa, wiecie, z otwartymi rękami jak króla. Także ci Żydzi się pochowali. Gdzie to było? Jakiś 11, 12 rozdział? 12, 12, 12, tak? Wjazd Jezusa do Jerozolimy. To nie minął tydzień, tak, od tamtych wydarzeń, a tutaj krzyczą, ukrzyżuj go, nie? Czyli jak szybko się zmienia sympatia tłumu. No i druga sprawa, właśnie ta demokracja nic nie daje, jeżeli społeczeństwo jest podłe, wiecie, niemoralne, no to wtedy ma niemoralne sympatie i tutaj widać, jak to się łatwo zmienia. Wiemy, że też było przekupione, nie? Także ta demokracja tutaj widać też nie wytrzymuje tej próby. Możemy jeszcze zobaczyć to wydanie Jezusa na biczowanie, nie? No bo tutaj możemy, widzimy, że ten Piłat jakoś chce Jezusa uratować, nie? Wyratować, mówi trzy razy, że żadnej winy nie znajduje, oni chcą ukrzyżować, próbuje przez tego Barabasza, znaczy, żeby uwolnić go, wydaje Jezusa na ukrzyżowanie. No i potem go tym ludziom go znowu pokazuje, nie? W tej ubiczowanego, czyli wiecie, już ledwo żywego, zmartletowanego, w tej koronie cierniowej, jeszcze jest chyba w płaszczu, nie? I znowu mówi, żadnej z nim winy nie znajduje, nie? Tu można, dlaczego tak robi, możemy się zastanowić. No, ja widzę dwa takie jakieś rozwiązania. Albo próbuje jakiegoś kompromisu, nie? Najpierw go ubiczować, potem wypuścić. No albo, nie, żeby ci Żydzi się zaspokoili tym cierpieniem, które Jezus doznał i powiedzą, dobra, no to wystarczy. No albo próbuje jakoś pokazać, wiecie, żeby się zreflektowali, że zobaczą człowieka ledwo żywego, wiecie, pamiętacie, jak mówiliśmy o tym rzymskim biczowaniu, nie, jak to wyglądało. Jezus już wcześniej był przecież przesłuchiwany przez Żydów, nie? Także też już był zmartetowany. Być może liczy, że ruszy ich sumienie, nie? Że zobaczą Jezusa ledwo żywego, też takiego właśnie wyśmianego w jakimś sensie wizerunku z tą koroną i dadzą spokój, nie? Widać, że ten jego plan też na niczym spełza, chociaż tu to już jest, już jakbyśmy mówili kwestia prawa, nie? No to już tu łamie prawo, bo każe biczować niewinnego człowieka, nie? Próbuje jakoś rakiem z tej sytuacji wyjść, no ale to nie jest jakieś stanięcie w prawie, niewinny, wypchajcie się, nic mnie to nie obchodzi, nie? Wezwałby straż, rozgonił, mógłby rozgonić przecież ten tłum i byłby pewnie spokój. On tu próbuje jakoś, dobra, no to Jezusa tu ubiczujemy, może oni się zaspokoją, nie? Widać, że nic im to nie daje, oni tylko drą się głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj, nie? Zobaczcie jeszcze odnośnie tych pierwszych wersetów, tych pierwszych pięciu z 19 wersetu, to jest dosyć ciekawa obserwacja. Pierwsze pięć wersetów opisuje to biczowanie Jezusa, czy to znęcanie się, powiedzmy tak, znęcanie nad Jezusem, oprócz czwartego, nie? No bo czwarty to jest to, co się dzieje, że Piłat wyprowadza, nie? Na pierwszy mamy, że wziął, kazał go ubiczować, żołnierze upletli koronę, włożyli mu na głowę, przeodziali w płaszcz purpurowy, podchodząc do niego mówili, witaj król żydowski, wymierzali mu policzki. No i potem znowu, że wyszedł w koronie cierniowej w płaszczu purpurowym, nie? I ten mówi o to człowiek, nie? Mamy opis znęcania się nad Jezusem, a zobaczcie, jak dużo jest o znęcaniu się fizycznym w tym fragmencie, a jak dużo jest o znęcaniu się psychicznym. Zobaczcie, o znęcaniu psychicznym, fizycznym ile jest? Który tu jest fragment o znęcaniu się fizycznym? Stricte, no to tylko ten pierwszy werset, nie? Ubiczować. No bo potem mamy o policzkach, to powiedzmy jest tak, no to jest też bardziej psychiczne takie, nie? I potem jest jeszcze ta korona cierniowa, no to też wiemy, na pewno to strasznie bolało, bo to się wrzynało, wiecie, w skórę, w głowę, na pewno straszny ból, no ale to jest też bardziej symbol, nie? Że tu królem, a tu ma koronę cierniową, czyli o tym fizycznym, w rzeczywistości takim stricte fizycznym znęcaniu się jest jeden werset tylko z tych czterech, tak? A reszta cała jest, zobaczcie, dosyć szczegółowa o znęcaniu się psychicznym, nie? Że ta korona wyśmiewająca, że płaszcz jeszcze, nie? Też wyśmiewający. Potem, że też się z niego naśmiewali, nie? I dręczyli go tak, nie? Wymierzali mu te policzki, wyśmiewali się. Potem, że go wyprowadził przed tłum, nie? W tej koronie, w płaszczu, nie? To jest znęcanie się psychiczne, nie? To obciąża psychikę i tego jest dużo więcej, zobaczcie, niż o tym znęcaniu fizycznym. O czym to świadczy, możemy zapytać. O tym to tak samo też będziemy później czytać w rozdziale tym o śmierci, o umieraniu Jezusa. Ten następny rozdział, 19, końcówka, czy tam ta druga część, to też będzie tam taka obserwacja, że tutaj widzimy o tym, że to jest dużo mniej o właśnie fizycznym znęcaniu niż o psychicznym. Widać, co nam to może pokazać, nie? Że to jest dużo cięższe dla Jezusa pewnie było, nie? Właśnie to pewnie i dla każdego człowieka, to są te zniewagi psychiczne, nie? To się wydawało dziwne, nie? Że tak normalnie jak myślimy o jakichś torturach czy coś, no to wydaje się, że te fizyczne powinny być gdzieś te najgorsze dla ludzi, nie? A tu się okazuje, że to cierpienie psychiczne, nie? To wyśmiewanie, czy to jakieś, no, te różne wyszydzania tutaj są bardziej opisane, nie? Czyli gorsze, nie? To jest, myślę, ważna uwaga, zastosowanie dla nas, nie? Bo my często właśnie w relacjach ze swoimi bliskimi, no to tam się raczej nikt normalny się tam nad nikim nie znęca fizycznie, ale psychicznie, no to już to się zdarza, nie? To na pewno każdy gdzieś tam czy tego doświadczy, czy tego czasem też to uskutecznia, nie? Widać, jak to jest straszne, nie? Jak to powoduje mocne cierpienie, nie? Że to cierpienie gorsze niż cierpienie fizyczne. Także to z takich zastosowań do życia codziennego, żeby na to uważać. Jeszcze o boskości Jezusa tutaj możemy zobaczyć, no bo potem to mówiliśmy, to ukrzyżuj go. No i oni mówią, że czynił się Synem Bożym. Nie? Wiemy, że Piłat się przestraszył. Zobaczcie, że my wiemy o tym, co to znaczy, bo Syn Boży, no to zaraz świadkowie Jehowy powiedzą, że to nie jest Bóg, tylko jakiś, wiecie, mały Bóg. Ale zobaczmy sobie Ewangelię Jana 5:18, jak to już jest powiedziane na samym początku Ewangelii. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem. i siebie czynił równym Bogu, nie? To było jasne dla nich, że to, że on mówi, że jest Synem Bożym, że jego Ojcem jest Bóg, nie? To nie mówi, że naszym Ojcem jest Bóg, tylko mówił, moim Ojcem jest Bóg, znaczy, że siebie czynił równym Bogu, nie? Bo to też wielu ludzi mówi, że w Biblii to nie jest nigdzie napisane, czy Jezus nie mówi o sobie, że jest Bogiem. No właśnie tutaj widzimy, że Biblia mówi, że Jezus jest Bogiem, nie? I zobaczcie, że nawet Piłat, ten agnostyk, poganin, to zrozumiał, nie? Bo on pyta, skąd jesteś, nie? Przychodzi do niego w 9 rozdziale, pyta, skąd jesteś? Wie, że jest z Galilei, no przecież wywiad ma o Jezusie, wie, o co chodzi, nie? Widać, że pyta o tą rzeczywistość jakąś duchową, o tą ponadnaturalną. No Jezus tu mu nic nie odpowiada. On, zobaczcie, wtedy jest, zaczyna się ten fragment o tej władzy, nie? No tutaj on tu się pyszni, że ja tu mam władzę, nie? Od cesarza. Mam władzę cię wypuścić i mam władzę się ukrzyżować, nie? Taki cwaniak jest. W rzeczywistości, rzeczywistość jest taka, że... boi się tłumu, nie? Taki jest wielki pan, wiecie, cesarstwa rzymskiego, największego cesarstwa wtedy, nie? Mocarstwa, wiecie, Morze Śródziemne, Morzem Wewnętrznym i co? Jest przedstawicielem tego wielkiego państwa. Tutaj się chwali, że ma taką władzę. W rzeczywistości wiemy, jak jest, że Żydzi przyszli do niego i ten boi się tłumu, nie chce rozruchu, boi się o swój stolik, nie? Także jego jest ta perspektywa taka. Jezus mu odpowiada inaczej, nie? Zobaczcie, Jezus mu odpowiada o tej jego władzy jak? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry, nie? Czyli po pierwsze, zobaczcie, Bóg ci tę władzę dał, no bo to nie chodzi o to, że cesarz mu dał, to nie o to Jezusowi chodzi, tylko Bóg dał ci tą władzę, ty ją źle wykorzystujesz, nie? Ale potem dlatego większy ma grzech ten, który mnie tobie wydał, nie? Że to Żydzi mają gorszy grzech, oni Jezusa wydali, nie? To jest, zobaczcie też tutaj, troszeczkę widzimy, zawsze o tym często mówimy, bo to niestety w państwach postkomunistycznych czy komunistycznych do tego to jest częsty dylemat chrześcijan, czyli konflikt, czy być posłusznym władzy, gdy robi coś, co nam się wydaje złego, nie? Amerykańscy chrześcijanie, oni w ogóle są w tym temacie nieobeznani. Oni w ogóle nie prowadzą takich rozważań. Często jak się z nimi rozmawiam, to oni posłuchać władzy zawsze i wszędzie i tak dalej, no bo oni mają tą perspektywę, że władza jest sprawiedliwa w Stanach. W ogóle takich dylematów nie mają. Także w tym temacie w ogóle rzadko się spotyka myślących chrześcijan, mówię, w Stanach w tym temacie. Nie? Mówię, w Polsce to mamy na każdym kroku, czy może nie na każdym kroku, ale często, jak ktoś prowadzi jakieś działalności, wiecie, czym bardziej jest zaangażowany w system prawny jakiś, czy ma własną działalność gospodarczą, czy coś jeszcze, że dużo bardziej ma tego kontaktu z jakimś wyzyskiem państwa, no to tym częściej ma takie właśnie dylematy, nie? Czy zawsze zrobić tak, jak mówi prawo, czy gdzieś, widząc, że to jest niesprawiedliwe, złodziejskie i tak dalej, próbować to obejść, nie? Tutaj też mamy coś takiego, nie? No bo Piłat jest przedstawicielem władzy rzymskiej, nie? Tutaj Jezus mówi, że dostał tą władzę z góry, no ale przecież chyba nie jest dla nas oczywiste, że w tym momencie ta władza robi źle, nie? Że on źle, zresztą widzimy, jak decyduje, nie? Czyli teraz jaki jest z tego morał, nie? No kiedy my mamy się tej władzy słuchać, kiedy się nie słuchać, nie? Każdy musi wybierać, nie? Każdy musi ocenić, czy to jest grzech w tym momencie, posłuchać, czy to, co władza ode mnie chce, to jest coś dobrego, czy tam znośnego, czy to już będzie grzech, czy to jest coś niesprawiedliwego, nie? To taki dylemat, mówię, niestety w Polsce często mamy z takim dylematem do czynienia. Jeśli chodzi o podsumowanie tego fragmentu, bo za tydzień będziemy już mówić o wydaniu Jezusa, podsumowanie tutaj to jest, myślę, właśnie ta myśl ważna o tych ludziach władzy, nie? Że tylko ludzie odnowieni duchowo przez Jezusa mogą wypełniać takie zadanie państwowe, jakie Bóg im stawia właśnie przed władzą państwową, że mają wtedy siłę tą wewnętrzną, żeby się nie ugnąć jakiejś tam presji, szantażom, nie wiem, zagrożeniu, takim rzeczom, pokusie pieniężnej, jakiejś korupcji, że tutaj dobry ustrój, wiecie, ustawy, organizacja, chęci, tutaj świadomość, procesy dochodzenia, te rzeczy nic nie dadzą, gdy człowiek będzie świnią, nie? To się zawsze tak samo skończy i tutaj czy prawo będzie lepsze, czy gorsze, to nie ma znaczenia, nie? Tutaj widzimy wspaniałe prawo, po dziś dzień nauczane, dobry proces, dobrze nastawiony sędzia, żadnych tam konszaktów, nie wiem, siatek, wpływów innych, nic nie ma, ale jest presja na stanowisko i do widzenia. I on wymięka, ten Piłat. Także taka niestety, znaczy niestety może i dobra w sumie dla nas jest to nowina, to nas tylko bardziej powinno utwierdzać w tym, co robimy, czyli w iściu do naszych rodaków i mówieniu im o Ewangelii, nie? O tym, że Jezus umarł za nasze grzechy i ty możesz to przyjąć, możesz odrzucić. On może cię uratować od kary za twoje grzechy, za twoje winy, bo jeśli tego nie zrobisz, to wylądujesz w piekle. Tym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Za tydzień, tak jak mówię, zapraszam na kolejny odcinek. Będziemy mówić już, czytać, jak Piłat wydaje Jezusa na ukrzyżowanie. Do zobaczenia.